Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Dzisiejszymi komentatorami będą profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
I Jarema Piekutowski, publicysta, socjolog, ekspert think tanku Nowa Konfederacja. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu.
Proszę Państwa, część krajowa jest bardzo gorąca. Możemy rozmawiać i o fali COVID-a, możemy rozmawiać o granicy. Skupmy się na początku na kwestii granicy. Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla niemieckiego Bilda zwrócił się do społeczności niemieckiej, ale de facto do społeczności zachodniej z taką oto tezą, że broniąc naszej granicy, bronimy całej Europy. I pewna zmiana tonu w niemieckiej prasie. Ten sam Bild kilka dni wcześniej publikuje artykuł o znamiennym tytule Polen danke, Polsko dziękujemy, właśnie za to, że na wschodniej granicy Unii Europejskiej udaje się utrzymać sprawę graniczną w takim oto sensie, że ta granica nie zostaje złamana przez kolejną falę migracyjną. Jednocześnie, i trudno o tym nie powiedzieć, jest to dramat ludzi wykorzystanych przez Aleksandra Łukaszenkę, ludzi, którzy częściowo, oczywiście świadomie zdają sobie sprawę z tego, że chcą przekroczyć tą granicę w sposób nielegalny, że wiążą się z tym jakieś kłopoty, ale na pewno trudno jest stawiać taką tezę, że ci ludzie do końca wiedzieli, że będą tak brutalnie potraktowani przez Aleksandra Łukaszenkę, trochę jako żywe tarcze w takim natarciu na granicę z Polską, granicę także z Unią Europejską. Sprawa się bardzo powoli wydaje stabilizować, jednakowoż chyba do ostatecznego rozwiązania tego problemu jest ciągle daleka droga. Trwają próby nielegalnego przekraczania tej granicy. No właśnie, jakbyście panowie skomentowali ten stan gry, jak ta sytuacja, czy waszym zdaniem ta sytuacja będzie się szybko deeskalować, czy też musimy się liczyć z takim bardzo trudnym, wywołującym napięcia serialem politycznym. Rozpocznę od profesora Wiesława Ratajczaka.
Nie wydaje mi się, żeby ta sytuacja rozładowała się szybko. Raczej należy się liczyć z perspektywą wielu miesięcy, może nawet lat podobnych działań na granicy białorusko-polskiej, białorusko-litewskiej, łotewskiej. Utrzymywanie niepokoju na tych granicach jest w interesie politycznym zarówno Władimira Putina, jak i prezydenta Łukaszenki. Nie sądzę, żebyśmy mogli szybko uspokajająco wypowiadać się na temat sytuacji na tej granicy. Być może pewne fakty staną się jeszcze bardziej dramatyczne. Myślę tutaj o granicy ukraińsko-białoruskiej. Być może tam przeniesie się uwaga.
Będziemy o tym rozmawiać w drugiej części naszego programu.
Natomiast myślę, że jeszcze do wywiadu, o którym wspomniał pan redaktor, zajrzałem na stronę Bilda i powiedziałbym, że jest w tym wywiadzie pewna dwuznaczność, bo owszem, oczywiście nikt nie zmieniał słów pana premiera, ale czytelnicy niemieccy rozpoczynają od tytułu, w którym mowa o 50 milionach migrantów. No i mają ten wywiad opatrzony zdjęciami nie polskiego wojska, nie polskiej policji atakowanej przez migrantów, ale zdjęcie przedstawiające dziecko niesione na ramionach przez ojca migrantów, którzy siedzą przy ognisku. Owszem, pan redaktor wspomniał, że to jest też niezmiernie ważny ludzki aspekt tego wydarzenia, tego procesu, ale na przykład można byłoby wymagać pewnej równowagi również w tym wizualnym przedstawianiu wydarzeń na polskiej i unijnej granicy. Jeśli ktoś nie przeczytał wywiadu z panem premierem, a zerknął tylko na stronę Bilda, to uśmiechnął się z tych 50 milionów, a potem współczuł migrantom.
Jeremy Piekutowski.
Sytuacja nie poprawi się najprawdopodobniej w najbliższym czasie, dlatego że Aleksandr Łukaszenka, jeżeli to faktycznie jego ludzie wymyślili całą tę akcję, a wiele wskazuje na to, że tak, zobaczył już, w jak dużym stopniu prowadzenie tego typu akcji powoduje destabilizację nie tylko sytuacji na samej granicy, ale też sytuacji politycznej i społecznej w samej Polsce. No, społecznej powiedzmy, że jeszcze nie w takim stopniu, do jakiego może dojść, ale widzę w mediach społecznościowych, że po prostu tworzą się nowe, coraz silniejsze podziały wewnątrz społeczeństwa między dwiema grupami, z których jedną można nazwać zwolennikami twardego załatwiania sprawy na granicy i drugą powiedzmy tą, która jest po stronie działań bardziej humanitarnych. Oczywiście to jest ciekawe, że te grupy nie są takie oczywiste, bo z jednej strony one są wewnętrznie podzielone po stronie tej, no chciałem ją nazwać humanitarną, ale to trudno całkowicie nazwać humanitarną, skoro są tam też na przykład aktywiści, którzy zniszczyli fragment muru granicznego, co uważam za rzecz absolutnie bezsensowną i karygodną, no ale są też ci, którzy faktycznie widzą dramat uchodźców i do tych należy także duża część polskiego kościoła, między innymi z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, który wystosował moim zdaniem bardzo sensowny i umiarkowany apel o to, żeby tych migrantów potraktować jak ludzi. Z drugiej strony jest część powiedzmy bardziej prawicowa i konserwatywna, która też jest w pewnym sensie podzielona, no bo z jednej strony są osoby rozsądne, które wskazują po prostu, że my musimy bronić granicy, zwłaszcza, że jest to wschodnia granica Unii Europejskiej, a nie tylko Polska. Do tego oczywiście też odwołuje się premier Morawiecki w wywiadzie dla Bildu, ale w tym wywiadzie powtarza właściwie te same rzeczy, które były mówione w Polsce przez partię rządzącą, więc powiedzmy rozsądniejsza część wskazuje przede wszystkim na konieczność chronienia granicy, natomiast pojawiają się też jakieś takie sformułowania, że właściwie do tych ludzi na tej granicy to powinno się strzelać. W mediach społecznościowych tego typu rzeczy są tak jakby momentami, mam wrażenie, takiego kultu siły i brutalności z kolei po tej stronie prawej. No, jedni i drudzy mają swoje racje, ale kłócą się ze sobą coraz bardziej zajadle. Zwróćmy uwagę, że nawet Donald Tusk...
No właśnie, ale czy nie jest nawet tak, czy nie jest
Tusk,
tak,
jeśli mogę tutaj powiedzieć...
Proszę bardzo.
Donald Tusk na samym początku stawał tak właśnie na takim rozsądnym stanowisku, że musimy granicy jednak bronić, ale mam wrażenie, że ugiął się przed takimi osobami jak posłowie Jachira czy Sterczewski, później w stronę tą powiedzmy radykalnie liberalną czy libertariańską. Trudno mi znaleźć odpowiednie słowo.
Chciałbym jednak zadać panu redaktorowi takie pytanie, bo mając na uwadze chociażby całą genezę tego problemu, genezę, czyli zorganizowanie w sposób przestępczy przerzutu tych ludzi samolotami, wymyślenie strategii nacisku na naszą granicę, czy jednak nie jest pewnym problemem tej strony bardziej opozycyjnej wytwarzanie takiego oto, ja nawet posunąłbym się do metafory kłamstwa migracyjnego, polegającej na tym, że często obraża się Polskę i imputuje się Polsce, Polakom, że są odpowiedzialni za dramaty, które faktycznie tam się dzieją. Jednakowoż to chyba jesteśmy ostatnim podmiotem, któremu można zarzucić za to odpowiedzialność. Czy zatem nie jest tak, że Łukaszenka tak naprawdę wykorzystał w tym momencie tą naszą polityczną zdolność do niestety niekontrolowanej ekspresji emocji w tym momencie, bo wydaje mi się, że trudno jest zaakceptować taką narrację, jakobyśmy my byli za to jakoś odpowiedzialni. Co pan o tym sądzi?
Oczywiście wiadomo i to nawet Gazeta Wyborcza pisała, czy w Polsacie mówiono na temat operacji Śluza, czyli sterowanej operacji przerzutu migrantów, więc no, oczywiście stwierdzenie, że Polska jest za to odpowiedzialna, jest absurdalne i tutaj przytacza pan redaktor taki właśnie skrajny pogląd, który gdzieś tam się pojawia być może wśród tych, którzy chcieliby niszczyć mur graniczny czy umocnienia tamtejsze. Ale nie da się ukryć, że po tej stronie opozycyjnej są też pewne głosy rozsądne, czy też pytania pewne, które zadaje ta strona momentami, są pytaniami, które zadać należy. No, prowadzimy tę politykę na granicy, te działania na granicy w sposób bardzo niejasny, otoczony taką mgłą niejasności. Nie chcemy tam Frontexu, nie chcemy mediów, nie chcemy medyków. Premier Morawiecki w wywiadzie dla Das Bild powtarza właściwie to, co się do znudzenia ekipa rządząca mówi, jeżeli chodzi o Frontex. A my nie chcemy Frontexu, bo Frontex ma niewielu żołnierzy, więc po co będziemy im przeszkadzać? No, przepraszam bardzo, jeżeli mamy trudną sytuację i mamy jednostkę, nawet niewielką, ale przecież jednostkę ale jeśli, ogromnego organizmu, jakim jest Unia Europejska.
Ale jeśli weźmiemy pod uwagę, bo to jest właśnie jeden chyba z tych mitów, że nie chcemy pomocy medycznej, no pomoc medyczna jest tam zagwarantowana. No, chyba nie da się niestety zrobić tak, by tych ludzi wpuścić, pomóc, następnie się przyjrzeć i ci, którzy nie będą chcieli, czy nie będą się kwalifikowali na ten azyl odesłać, ci, którzy będą się kwalifikowali jakoś dalej to procedować, nie da się tego zrobić, dlatego że nie ma umów o readmisji. Ponadto byłoby to właśnie chyba wykonaniem planu Łukaszenki, złamaniem granicy. Jak pan profesor na to patrzy? Wiesław Ratajczak.
Oczywiście to jest sytuacja quasi-wojenna, czy związana z wojną hybrydową, jakkolwiek by rzecz nazywać, w której no, państwo czy państwa wrogie Polsce posługują się właśnie ruchem migracyjnym. Pan redaktor wspomniał już o tym, że w wielu punktach odnoszą sukces, no chociażby wtedy, kiedy okazuje się, że jednak nie ma pełnej zgody polskiej klasy politycznej w sprawie na przykład budowania ogrodzenia na granicy. No, posiadanie takiego ogrodzenia, uniemożliwienie przekraczania granicy w dowolnym punkcie przez dowolne grupy osób z kolei pozwoliłoby na wszczęcie takich procedur, o jakich wspomniał pan redaktor, czyli oczywiście każdy, kto będzie chciał ubiegać się o azyl w Polsce, zostałby skierowany do ośrodka dla uchodźców, jego status byłby tam sprawdzany, etc. Ale po pierwsze, właśnie trudno jest taką procedurę stosować wobec osób, które no, de facto rozpoczynają wizytę w Polsce od przestępstwa, od przekroczenia polskiej granicy, od atakowania polskich żołnierzy czy policjantów. No a po drugie, wiemy, że zdecydowana większość osób, które polską granicę usiłują przekroczyć, czy może nawet prawie wszystkie te osoby nie myślą o pobycie w Polsce, nie chcą o tę pomoc zwrócić się w Polsce, tylko chcą przez terytorium Polski tranzytem dostać się
do Niemiec. Ja może postawię jeszcze takie pytanie. Czy czasem u podstaw tego sporu nie tkwi fundamentalny właśnie spór o myśleniu o Europie? Z jednej strony mamy Europę, która miałaby być tą Europą, gdzie nie ma żadnych przeszkód do przyjmowania ludzi z innych kultur, z innych państw. Z drugiej strony jest stanowisko, że jednak to granica to jest także granica pewnych naturalnych podziałów społecznych, ekonomicznych, kulturowych. Granice były zawsze. Państwa, które są dobrze zorganizowane, zwykle są szturmowane przez obywateli państw gorzej zorganizowanych, zdestabilizowanych. Tak też było zawsze. Jednakowoż nie da się wytworzyć sytuacji super otwartego kontynentu. Uważają jedni, drudzy uważają, że się da. Czy to czasem nie jest właśnie tego typu spór, Wiesław Ratajczak?
Myślę, że tak. To doskonale pan redaktor to ujął. Ja bym to może jeszcze prościej ujął. To jest spór między racjami rozumu i racjami serca i one bynajmniej nie są sprzeczne. To znaczy pomagać można wtedy, kiedy jest się do tego materialnie zdolnym, kiedy warunki państwowe, kiedy stabilność państwa, sprawność jego aparatu na to pozwala. No, proszę zwrócić uwagę i kto wie, czy i ta okoliczność nie musi tutaj być bardzo mocno wyeksponowana. Czy przypadkiem ta forma agresji na Polskę ze strony Białorusi i Rosji nie jest związana z faktem, że w Polsce znajduje miejsce pracy ponad 2 miliony Ukraińców, że Polska pomaga bardzo wielu Białorusinom, że de facto stabilna sytuacja gospodarcza i stabilna sytuacja społeczna w Polsce umożliwia funkcjonowanie państwa ukraińskiego w sytuacji wojennej. To jest bardzo ważna okoliczność tej sprawy. No i teraz, jeśli by założyć, że przez Polskę przechodzi niekontrolowana ogromna fala, ogromna liczba, ogromna grupa migrantów, oczywiście sytuacja społeczna się destabilizuje. Te postawy, o których wspomniał pan redaktor i pan profesor, i pan redaktor Piekutowski, mianowicie o tych radykalnych głosach po różnych stronach, które być może także nie są głosami polskich internautów, a po prostu rodzajem dywersji. No bardzo łatwo jest destabilizować sytuację społeczną. Wystarczy.
Na sam koniec jeszcze, przepraszam, że przerywam, ale czas tam biegnie. Na sam koniec chciałbym jeszcze wrócić z pytaniem do Jaremy Piekutowskiego. Mianowicie, czy nie jest czasem tak, że odwrócenie się od tej promigranckiej linii społeczeństw Zachodu, szczególnie Niemców, nie wynika właśnie częściowo z tego, o czym wspomniał profesor Wiesław Ratajczak, że to jest po prostu bardzo kosztowne. Budżety to odczuwają. To jest nie tyle już akt pewnego miłosierdzia, caritas, pomocy, ale to jest tak naprawdę działanie, które wymaga całej zmiany systemowej w ekonomii i nie ma na to, zdaje się, na Zachodzie powszechnej zgody. Czy uważałby pan ten czynnik jako istotny dla zmiany orientacji w stosunku do migrantów? Jarema Piekutowski.
Z odwróceniem się od tak zwanej polityki otwartych drzwi mieliśmy już do czynienia 5 czy 6 lat temu przy okazji dużego kryzysu migracyjnego. I faktycznie ta polityka stosowana wcześniej przez wiele lat okazała się zbyt radykalna i nie spełniła swoich oczekiwań, między innymi ze względu na to, że nie stać nas na to, żeby przyjąć wszystkich. To jest oczywiście rozsądne, no ale z tym problemem migracji, zwłaszcza z państw Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, będziemy się mierzyć w następnych latach, a jeszcze bardziej za 5, 10, 15 lat wraz z ocieplaniem się klimatu i z coraz większymi problemami klimatycznymi, jeżeli nie uda nam się ich odpowiednio wcześnie pokonać. No ale to jest kwestia myślenia systemowego, a czym innym jest bieżąca polityka polskiego państwa na granicy, która pozostawia jednak moim zdaniem sporo do życzenia.
Proszę państwa, i tutaj stawiamy kropkę. Nie uda się już nam porozmawiać o szczytującej fali zachorowań covidowych. Wrócimy pewnie do tego w kolejnym wydaniu naszego magazynu. My przechodzimy do części międzynarodowej. Zostańcie państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, wraz ze mną cały czas Jarema Piekutowski i Wiesław Ratajczak, a w części międzynarodowej przechodzimy do nieodległej od Białorusi i Polski Ukrainy i konflikt, o którym rozmawialiśmy, ma przełożenie bezpośrednie, o czym zresztą wspomniał Wiesław Ratajczak, na sprawę ukraińską. Białoruś dołącza do Rosji na wojnie energetycznej z Ukrainą, donosi Business Alert piórem Wojciecha Jakubika. Wydaje się, że sytuacja Ukrainy jest coraz gorsza. Wywiad amerykański już publicznie ostrzega przed eskalacją konfliktu nad Dnieprem. Do tego pomysły, o których donosiła prasa niemiecka, jakoby to na Ukrainie miałyby stanąć obozy dla migrantów, no pokazuje, że ten kraj jest raczej traktowany jako kraj buforowy, że tak powiem, dla Unii Europejskiej, dla wielkich mocarstw europejskich w kontekście ewentualnych działań Moskwy. To wszystko nas bardzo powinno niepokoić, nie tylko dlatego, że jest to nasz sąsiad, ale także dlatego, że, co również zostało wspomniane w części pierwszej, w Polsce mamy kilka milionów obywateli Ukrainy, którzy tutaj pracują. Tutaj także, warto to podkreślić, studiują, czyli wielu z młodego pokolenia Ukrainy chce żyć, mieszkać w Polsce, a przynajmniej te relacje w taki naturalny sposób buduje, więc w pewnym sensie jest to jeden z najbardziej istotnych i palących problemów, który dotyczy również i nas. Chciałbym was zapytać o tą kwestię, czy jest to tylko i wyłącznie straszak? No wiem, że nikt nie ma odpowiedzi na to pytanie, ale waszym zdaniem, czy jest to faktycznie tylko i wyłącznie straszak? Czy jest tak, że rzeczywiście Ukraina musi się spodziewać, jeśli nie tylko braku dostaw energetycznych, co sparaliżuje jej gospodarkę, także niestety eskalacji militarnej ze strony Moskwy i jej nowego sojusznika, de facto już prawie zjednoczonego z nią Białorusi, Jarema Piekutowski.
Każdy ruch wojska coś oznacza, co nie znaczy, że oznacza od razu groźbę inwazji, chociaż oczywiście istnieje także i taka możliwość wspierania tak zwanych separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy. No na pewno mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach z bardzo długą telekonferencją sekretarza Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Nikołaja Patruszewa z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Jake'em Sullivanem. Nie wiadomo oczywiście, o czym panowie rozmawiali. No i ta strategia Rosji wpisuje się ewidentnie w ostatnie ruchy w ogóle na wschodzie, za wschodnią granicą Polski, na zacieśnienie tych więzów między Białorusią a Rosją Władimira Putina, przed czym zresztą ostrzegali autorzy Nowej Konfederacji rok temu, Marek Budzisz czy Bartłomiej Radziejewski, mówiąc o tym, że polska polityka wobec Białorusi, czyli generalnie polityka taka, że my z nimi nie rozmawiamy, może czy ostentacyjnie momentami wspieramy pewne osoby z opozycji antyłukaszenkowskiej, co do których nie jesteśmy tak naprawdę pewni, czy nie są ludźmi Putina, że taka polityka może coraz głębiej wpychać jeszcze Łukaszenkę w ramiona Putina. No i teraz mamy do czynienia ze zbieżnymi interesami tych dwóch. Jedni i drudzy tutaj nacierają. Być może Ukraina stanie się faktycznie, jak mówiliśmy, jak mówił pan profesor w poprzedniej części, może stać się kolejnym celem ataku tego przy pomocy migrantów jako żywych tarcz. Na pewno taki ruch wojska oznacza, że Rosja będzie chciała pewnych ustępstw ze strony Ukrainy. Trudno w tym momencie dokładnie powiedzieć, jakich. Amerykanie ostrzegają też Europę, Unię Europejską, mówiąc, że powinna na te ruchy w jakiś sposób zareagować. Podobnie jak jest w przypadku Polski, tylko że mam wrażenie, że aktualnie rządząca ekipa momentami w sposób, po pierwsze nie ma jakiegoś długofalowego projektu polityki wschodniej czy polityki względem Ukrainy, a bywa ta polityka raczej ograniczona do kwestii historycznych i nie bardzo przyjazna, więc nie wiem, czy my się będziemy mogli w tym dobrze odnaleźć. A czego chce Putin i czy to jest tylko straszak, to czas pokaże. Na pewno to ma na celu Straszak to jest na pewno, ale straszaki mają na celu ugięcie się w jakichś konkretnych kwestiach.
Wiesław Ratajczak?
Myślę, że polityka Polski wobec Ukrainy jest skomplikowana, ale chyba jednak nie tak nieporadna, jakby to wynikało z wypowiedzi pana redaktora. Myślę, że te decyzje w sprawie polityki energetycznej, zapewnianie dostaw energii elektrycznej na Ukrainę także z innych punktów, nie tylko z Białorusi, czy już tym bardziej nie z Rosji, że to się jednak wydarza. To, że o tym opinia publiczna nie jest informowana, być może jest błędem, a być może jest po prostu także taktyką. A poza tym ta polityka, jak powiedziałem, ona się realizuje na co dzień, znaczy w tej formie, że prawdopodobnie państwo ukraińskie miałoby znacznie poważniejszą sytuację, gdyby nie ten stały zastrzyk gotówki, jaki z Polski dzięki pracującym tu Ukraińcom płynie. Ale rzeczywiście sytuacja jest bardzo poważna, ona też pokazuje, jak doskonali formę wojny tej nowej, tej zwanej hybrydową, choć pewnie trzeba byłoby poszukać celniejszych nazw, Władimir Putin, bo okazuje się, że jest to po prostu wojna tańsza, taka, która pozwala na działanie na bardzo wielu frontach. To jest wojna, która wiąże, jak widać, siły, uwagę tak wielu państw, Łotwy, Estonii, Litwy, Polski, Rumunii, Czarnogóry, Ukrainy. Służby tych państw, wojska tych państw są w nieustannej gotowości. To się wiąże oczywiście z ogromnymi kosztami finansowymi, ze sporymi kosztami politycznymi.
Powiedzieć można nie. Ale czy panie redaktorze, ale czy panie profesorze, czy faktycznie będzie to, byłaby to wojna tania według rankingu Global Firepower, ranking armii z 2021 roku? W tym rankingu ukraińskie siły zbrojne stanowią 25. siłę militarną na świecie. No to jest jednak bardzo profesjonalna armia i tutaj gdyby wyobrazić sobie przebieg takiegoż konfliktu zbrojnego, wcale on chyba nie byłby tańszy i łatwiejszy z punktu widzenia Rosji. Jednak Ukraina, doświadczona też wieloletnią wojną, mocno wyspecjalizowała swoje siły zbrojne.
To prawda, tak. Jeśli analizujemy tę sytuację, widać, że ogromna praca została wykonana na Ukrainie. Także to doświadczenie wojenne jest czymś bezcennym w obronie granic. Przy czym, no właśnie, czy koniecznie trzeba wyobrazić to sobie jako otwartą agresję mającą na celu zagarnięcie całego, czy też części terytorium, czy też kolejna destabilizacja.
Czyli kolejna destabilizacja i armii piekutowskiej. Możemy sobie wyobrazić taki scenariusz, kolejną destabilizację, jakąś prowokację, czy może na Morzu Czarnym, czy może właśnie w pobliżu granicy białorusko-polsko-ukraińskiej. Czego moglibyśmy się spodziewać? Jaki scenariusz pan by obstawiał?
W pobliżu granicy białorusko-polsko-ukraińskiej to nie sądzę, bo nie będzie tak łatwo na szybko przejść, powiedzmy, rosyjskim żołnierzom w to miejsce. Jednak jeszcze te związki między Ukrainą, między Białorusią a Rosją nie są aż tak duże, chyba że będzie jakaś skoordynowana akcja z jednej strony od wschodu, gdzieś tam podobne pojedyncze wystrzały czy pojedyncze starcia, jak były w pierwszym konflikcie na Donbasie. A tutaj z drugiej strony akcja migracyjna po stronie Łukaszenki. Nie jest to wykluczony taki scenariusz i no myślę, że Polska w tym momencie powinna tutaj wspólnie z Unią Europejską jednak jak najbardziej działać, jeżeli taka sytuacja się zdarzy, bo sami no nie mamy niestety na tej osi wschodniej takiej mocy sprawczej, co pokazały ostatnie lata. No to jest oczywiście też poważniejsze pytanie, czy my powinniśmy w ogóle rozmawiać z Łukaszenką i z Putinem? Ja uważam, że tak, bo jeżeli my nie będziemy z nimi rozmawiali, a w tym momencie mam wrażenie, że taką politykę prowadzimy, to ponad naszymi głowami będzie z nimi rozmawiała na przykład kanclerz Angela Merkel czy przyszły kanclerz Olaf Scholz. Mhm.
No i właśnie. Kłopot tylko z tą rozmową jest taki, że zdaje się, Łukaszenka nie jest uznawany jako prezydent i ten brak rozmów przywódców Unii Europejskiej wynika z bardzo świadomej decyzji, no nie rozmawiania z kimś, kto prawdopodobnie wyborów legalnie nie wygrał albo nie został wybrany. Są duże wątpliwości, że Łukaszenko rzeczywiście został wybrany i ten, że telefon do Łukaszenki ze strony Angeli Merkel zostaje jednoznacznie przez ekspertów, na przykład ekspertów francuskich, potraktowany jako niepotrzebny gest, który zbliża do legitymizacji Łukaszenki przez potęgi europejskie. No właśnie, rozmawiać można, ale na jakich warunkach i kiedy i z kim? To jest może dobre pytanie, czy rzeczywiście Łukaszenka powinien być jakimś adresatem teraz tego typu prób dialogu.
od tego jest dyplomacja, żeby wymyślić odpowiednie formy. Proszę zwrócić uwagę, że kanclerz Merkel, rozmawiając z Łukaszenką, tytułował go panem, a nie prezydentem. Także takie, tego typu kwestie można obejść. No, Łukaszenka jest ewidentnie postacią w jakimś stopniu sprawczą, więc jakiś sposób rozmowy z nim trzeba wymyślić. No, Emmanuel Macron rozmawiał z Władimirem Putinem, Merkel rozmawiała z Łukaszenką, a my trwamy w takim obrażeniu i czasem mam wrażenie, że to nasza polityka jest właśnie emocjonalna, a nie rozumowa. Natomiast oczywiście trzeba to robić bardzo ostrożnie i myślę, że mamy mnóstwo wspaniałych mózgów i odpowiednich fachowców, tylko politycy musieliby tych ludzi zatrudnić jako ekspertów, koncepcję wymyślić.
Wiesław Ratajczak, jak pan patrzy na tą
kwestię? Wydaje mi się, że ten moment na inicjowanie rozmów z prezydentem Łukaszenką byłby zdecydowanie niestosowny. Ja może przypomnę, bo to nie tylko nowa konfederacja, ale także właśnie w naszej audycji parę lat temu mówiliśmy o tym, że z Białorusią rozmawiać trzeba, a działo się to przy okazji wizyty marszałka Karczewskiego na Białorusi i wówczas bardzo ostrożne słowa pana marszałka wywołały po prostu jakąś wściekłą, nieracjonalną reakcję opozycji, która mówiła, że oczywiście z Łukaszenką rozmawiać nie trzeba i nie można i tak dalej, i tak dalej, mimo że sytuacja była zupełnie inna i wówczas należało rozmawiać, to jest jasne. Natomiast dzisiaj bez spełnienia warunków wstępnych, a tym warunkiem wstępnym na przykład powinna być decyzja prezydenta o zwolnieniu więźniów politycznych, zwłaszcza liderów Związku Polaków na Białorusi. Bez takich, może nawet nie gestów, bo to jest więcej niż gest, bez takich poważnych decyzji, właściwie o odblokowaniu rozmów z oficjalnymi
czynnikami. Wróćmy na moment do problemu ukraińskiego, który chciałem wywołać. Ja zapytam was wprost, czy uważacie, że Ukraina w tym momencie została totalnie sama w konflikcie z Putinem, profesor Ratajczak?
Nie sądzę. Są bardzo wyraźne głosy ze strony Ameryki, również ze strony czynników wojskowych. Widać zaangażowanie amerykańskie, także zaangażowanie tureckie. To jest jednak potężna geopolityczna układanka. Te mocarstwa nie pozwolą sobie na sukces Rosji w tak ważnym miejscu, jakim jest Ukraina. Stąd na pewno mogłaby Ukraina liczyć na większe poparcie, zwłaszcza myślę, że o potężnym rozczarowaniu dotyczącym Berlina cały czas myśli się w Kijowie, bo przez lata właśnie to Niemcy były traktowane jako najpoważniejszy sojusznik na Zachodzie. No, jak na tym sojuszu Ukraina wyszła, no, wystarczy wspomnieć.
I z tym samym pytaniem zwracam się do Jeremy Piekutowskiego. Jakie jest pańskie zdanie? Jest Ukraina rzeczywiście w szczęśliwej grze mocarstw, które zablokują wszelką inwazję i destrukcję tego kraju, czy też została sama?
Ukraina będzie sama, tak jak mówiłem, jeżeli Europa nie stanie tutaj jednak po jej stronie, bo Stany Zjednoczone...
A stanie czy nie stanie, panie redaktorze? Stanie ta Europa czy nie stanie, pańskim zdaniem?
Nie, to akurat jest bardzo skomplikowane pytanie, bo czynników jest mnóstwo. Są z jednej strony pewne relacje gospodarcze i polityczne, zwłaszcza Niemiec, o których panowie mówili przed chwilą, które to Berlin okazał się rozczarowaniem. Z drugiej strony jest ostrożna polityka wobec Rosji, ostrożna polityka Europy wobec Rosji. Oczywiście Stany Zjednoczone są tym aktorem, któremu zależy na tym, żeby ta wschodnia flanka NATO nie przesuwała się coraz bardziej na zachód, ale w świetle tego, że głównym celem strategicznym czy rywalem strategicznym Stanów Zjednoczonych w tej chwili są Chiny, to ja mam duże wątpliwości, że Stany będą jakoś specjalnie mocno naciskały na Europę w tej sprawie, więc może się ostatecznie okazać, że Ukraina faktycznie w tym wszystkim zostanie całkiem sama, co nie jest dobrą wiadomością dla Polski moim zdaniem.
Proszę Państwa, i z tym pesymistycznym akcentem kończymy część drugą naszego programu. Zostańcie Państwo z nami. Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelnik i moi goście, profesor Wiesław Ratajczak, redaktor Jarema Piekutowski, Nowa Konfederacja, a temat części trzeciej podkradam Jaremie Piekutowskiego, może nie tyle podkradam, co kontynuuję rozmowę, którą rozpoczął w mediach społecznościowych. Chodzi o zdefiniowanie klasy średniej. Jak można wyobrazić sobie współczesną klasę średnią? Według OECD do klasy średniej zaliczają się ci, których dochód na głowę mieści się między 75 a 200% mediany dochodów w kraju, co w przypadku Polski plus minus jest wyznaczone powyżej 4000 zł brutto. Część z Państwa może...
Mediana.
Część z Państwa może stwierdzić, że to jest bardzo mało, część, że to jest no może nawet i całkiem, ale faktycznie pytanie, co to znaczy być w klasie średniej, no ono ciągle wywołuje pewne kontrowersje, ono jest jakoś niejasne. Rozpocznę od Jaremy Piekutowskiego. Kim jest klasa średnia? Jak określić dzisiaj klasę średnią? Może gdybyś tak określić od strony tej kwestii zarobkowej. Proszę bardzo.
Cała ta rozmowa w mediach społecznościowych, o której pan redaktor mówi, zaczęła się od tego, że na profilu Duchologia, takim mówiącym z sentymentem o latach 90. i 80. prowadzonym przez Olgę Drendę, znalazła się taka fotografia z magazynu Cash wydawanego w Polsce w latach 90. Czy chcesz zapisać się do klasy średniej? Propozycja, że tworzą bazę danych polskiej klasy średniej, to był 95 rok i między innymi wyznacznikami tej klasy średniej, to znaczy kryteriami, według których można było się do tej klasy średniej zapisać w tym ich plebiscycie, czy w tej ich ankiecie, było wynagrodzenie powyżej 15 milionów złotych. Zaraz powiem, co to oznacza. Własny dom i samochód i wykształcenie co najmniej średnie. Bodajże było tam jeszcze jakieś jedno kryterium, ale chyba mniej istotne. 15 milionów złotych.
Proszę teraz przeliczyć te 15 milionów na współczesną pensję, bo to może szczególnie młodszym słuchaczom wydać się jednak kluczowe w tej narracji.
15 milionów złotych to jest równowartość trzykrotnej ówczesnej przeciętnej pensji w Polsce. Czyli jeżeli by to przeliczać tak wprost, to nie można tego tak aż łatwo wprost przeliczyć, ale powiedzmy, że no były to bardzo duże pieniądze, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, bo byłoby to coś takiego jak w tym momencie, no właśnie około 15 tysięcy złotych brutto, czyli 15 tysięcy złotych brutto to jest około 11 tysięcy złotych na rękę. Nie przeliczam teraz tego dokładnie, bo to trzeba razy 71% mniej więcej przeliczyć. No to oczywiście pewnie naszym słuchaczom z centrum Poznania czy z Warszawy, jeżeli tacy też będą nas słuchać, może się wydawać nie aż tak strasznie dużo, ale chciałbym powiedzieć, że 15 tysięcy złotych i więcej brutto zarabia około 2-3% Polaków. Więc
teraz przejdźmy do istoty sprawy. Czy zatem klasa średnia to są ci, co mają te 4 tysiące, czy to są ci, co mają 15 tysięcy? Jak pan jako socjolog określałby granice klasy średniej?
I tu przechodzimy do istoty sprawy, bo to pojęcie klasy średniej to jest takie pojęcie, o które socjologowie się biją i spierają od wielu lat i nie ma jednoznacznej jednej definicji przyjętej przez wszystkich. Mało tego, sformułowanie klasa średnia jest bardzo często wykorzystywane politycznie i w Polsce też było wykorzystywane politycznie czy w interesie różnych grup, na co wskazuje ta ankieta i wiele tekstów z lat 90., które mówiąc o klasie średniej mówiły o najbogatszych. Któraś gazeta opisywała jakieś rauty świętej pamięci Jana Kulczyka, mówiąc, że oto rodzi się w Polsce klasa średnia. Takie sformułowanie strasznie frustrowały Polaków i bardzo napędzały ich konsumpcyjne zapędy, co ma niesamowicie destrukcyjny moim zdaniem wpływ na społeczeństwo. Ale znowu definicja OECD, która mówi 75 do 200% mediany, no to jest jednak nie klasa średnia, tylko powiedzmy klasa środkowa. No to też nie tak. No klasyczne definicje klasy średniej mówią, że to są To są ludzie najczęściej z wykształceniem wyższym, z zawodów specjalistycznych i wolnych, i menedżerskich, mający też pewne burżuazyjne wartości, takie jak własność, bezpieczeństwo, ciężka praca, klasa profesjonalno-menedżerska, mówi się także czasami. Są grupa, która z jednej strony nie posiada majątku takiego, że z samego majątku jest w stanie się utrzymać, oni muszą pracować, ale jednak mimo wszystko są dość dobrze sytuowani. No ale to jest taka, powiedzmy, średnia zebrana z bardzo różnych,
A pan osobiście tak. Za jakim czynnikiem by się opowiadał, który definiowałby polską klasę średnią? Jako socjolog, kto jest dla pana?
Nie ma w Polsce klasy średniej. Nie ma w Polsce. To
jakie mamy klasy?
To jest sformułowanie, które pochodzi przede wszystkim z piśmiennictwa amerykańskiego i piśmiennictwa brytyjskiego. W Polsce ono jest nie do zastosowania, bo myśmy mieli PRL, który stworzył bardzo dziwną, specyficzną, zresztą podobnie jak w Związku Sowieckim, bardzo dziwną, specyficzną klasę, jaką jest inteligencja. Czyli właściwie wszyscy, którzy nie są robotnikami, tu między innymi nauczyciele akademicy, którzy w dużej mierze na Zachodzie należeli do klasy średniej, bo było ich stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb i godne życie. U nas faktycznie należeli do inteligencji, czyli byli kimś innym.
Ale czy faktycznie jest to dobry opis? Zwracam się do Wiesława Ratajczaka, bo patrząc chociażby na pracowników uczelni czy pracowników umysłowych, powiedziałbym, że no, nie jest to jednak klasa chyba najbiedniejsza społeczna, prawda? Więc z jakąś odtworzeniem czy z wybudowaniem po PRL-u klasy średniej obecnie chyba
no mamy. Jeszcze ad vocem. No, nie wiem, jak to dokładnie wygląda w innych miastach, ale w Warszawie profesor zarabia połowę tego, co 27-28-letni programista na stanowisku regulara lub seniora.
Wiesław Ratajczak, mamy tą klasę średnią,
tak, czy nie? Nie spodziewam się, bym zarabiał więcej niż programista, natomiast przyznaję, że wprowadzenie tego wątku przez pana redaktora, wątku polskiej inteligencji przedwojennej, no nasuwa mi taką myśl, że jednym z kryteriów, może najważniejszym, z mojego punktu widzenia najważniejszym, wyróżnienia klasy średniej jest zdolność, chęć, możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym. Tak jak to, jeśli odwołujemy się do tego najbliższego chronologicznie nam okresu, czyli kiedy klasa średnia istniała, czyli przedstawiciele wolnych zawodów mieli się dobrze, myślę tutaj o dwudziestoleciu międzywojennym, mimo tych ogromnych trudności, z jakimi budowało się państwo polskie i polskie społeczeństwo, to przecież ci lekarze, adwokaci, kupcy, byli konsumentami kultury na ogromną skalę, jeśli popatrzeć na to, kto konsumenta.
Ale panie profesorze, ale tu miałbym pewną zagwozdkę w tym momencie, no bo kiedyby na przykład wziąć taki czynnik życia kulturalnego, jakim jest czytelnictwo, które na falach mojego programu intensywnie promujemy, to ono się nie ma dobrze, a jednakowoż ta klasa średnia i dobrobyt społeczeństwa rośnie. Czy zatem to by świadczyło, że liczebność tejże klasy średniej maleje, gdyby przyjąć kryterium uczestnictwa w kulturze? To chyba nie jest do końca dobre.
No, obawiałbym się, że właśnie tak jest. To znaczy przyjęcie wyłącznie tego czynnika materialnego jest, wydaje mi się, błędem. Jeśli klasa średnia ma swoją funkcję spełniać, czyli także takiego stabilizatora życia społecznego, takiego, który mówił pan redaktor Piekutowski przed chwilą o tym, że na przykład preferowanie wyłącznie wzorców konsumpcyjnych jest dla społeczeństwa destrukcyjne. Ja się z tym w pełni zgadzam. Więc jak wykształcenie takiej klasy średniej, która poza posiadaniem będzie się jeszcze zastanawiała, po co posiada i na czym polega życie.
Ale wróćmy jednak do pewnych twardych ja. Danych, bo zanim zacznie się zastanawiać, co posiada, no musi w ogóle przeżyć i bardzo często zarobek tak zwanej średniej krajowej w wielkim mieście, no to jest jednak duże wyzwanie, żeby się utrzymać. Jeremia Piekutowski, czy
oczywiście.
Wracam do pana, czy to jednak nie jest cały czas najważniejsze kryterium i najważniejszy problem ludzi, którzy często mając i dobre wykształcenie, i ciężko pracując, i mając też pewne ambicje, a nie tylko patrząc na swój portfel, z wielkim trudem utrzymują się na powierzchni. To chyba nie jest wcale taka mała liczba tychże osób. Nie chcę użyć tego pojęcia prekariatu, ale coś jest na rzeczy chyba, prawda?
Zdecydowanie tak i ta sytuacja się pogarsza na przykład w takich branżach jak właśnie media czy kultura. Dobrze, że pan profesor wspomniał o kulturze, bo to jest znakomity przykład paradoksu związanego z polską klasą średnią czy tym, co można tak według pewnych definicji nazywać. Konsumpcja kultury, tak zwanej, zwłaszcza tak zwanej kultury wyższej, w Polsce kompletnie nie jest powiązana z wysokością zarobków. Na przykład ten z konsumentami czy uczestnikami, ładniej mówiąc, kultury wyższej, czyli ludźmi chodzącymi do teatru, do filharmonii, bardzo często są, i to widzę i w Warszawie, i w moim rodzinnym Szczecinie, bardzo często są osoby, które właśnie pracują albo w instytucjach kultury, albo w instytucjach publicznych, w urzędach, albo są to nauczyciele lub też pracownicy akademicy, ale tych niższych szczebli, nie tylko profesorskich. To są ludzie, którzy zarabiają, zwłaszcza w branży kultury, jeżeli pracują w instytucjach kultury, to zarabiają karygodnie mało. Wynagrodzenia w instytucjach kultury są, ja słyszałem o wynagrodzeniach w bibliotekach na przykład województwa zachodniopomorskiego, to można się naprawdę złapać za głowę, bo nasi nauczyciele i tak zarabiają najmniej, przynajmniej parę lat temu tak było, że zarabiali najmniej chyba z 42 krajów świata, które były badane właśnie przez OECD, a pracownicy instytucji kultury zarabiają jeszcze mniej. No,
mam taką dziwną klasę. Od razu wygooglałem informację z kwietnia, że praca bibliotekarza mediana znowuż to jest 3300 zł brutto, czyli to jest mniej więcej 2500, 2700, tak pi razy oko na rękę, no to jest rzeczywiście, nie powala ta pensja, prawda?
3300 brutto to jest dokładnie, zaraz postaram się to szybko przeliczyć, 2343 zł na rękę.
O,
więc,
jeszcze.
Bardzo dobry tekst swego czasu w Nowej Konfederacji napisał Krzysztof Łoćko o klasie średniej. On pisał tam, że ona nie miała szans powstać na neokolonialnym rynku, gdzie polski silny kapitał, właśnie tworzony w pewnym sensie przez tą klasę średnią, przez menedżerów, właścicieli jakichś firm, na przykład we Francji, no on byłby zbędną konkurencją dla Zachodu, dla którego te wschodnia Europa była takim Eldorado, bo to rynek mało wymagającego klienta, o bardzo słabej zdolności do oporu konsumenckiego, czy stawienia jakichkolwiek wymagań. I też Wołoczko zwraca uwagę w tym tekście na to, że te klasyczne anglosaskie definicje klasy średniej sytuują ją gdzieś między burżuazją, czy byłą arystokracją, a klasą robotniczą, a w Polsce górnicy z KGHM czy wyspecjalizowani robotnicy w branży budowlanej są lepiej wyposażeni finansowo niż ci, których styl życia predysponowałby ich do bycia w klasie średniej, czyli ludzi kultury, mediów, merytorycznych pracowników administracji publicznej, etc.
Wiesław Ratajczak, co pan na to?
No trudno jest to podsumować. No tak w istocie jest. No, niestety ten model gospodarczy, który wybraliśmy na początku lat 90., czy który został Polsce narzucony, no, nie sprzyjał wykształceniu się takiej klasy średniej, takiej warstwy średniej, jaką, powtórzę, wypracowała w bardzo trudnych warunkach druga Rzeczpospolita.
Ale czy nie jest tak, że jednak klasa średnia, bo ja bym jednak bronił tego modelu, w tym sensie, że patrząc chociażby na ludzi wyspecjalizowanych właśnie jeśli chodzi o usługi, jeśli chodzi o IT, jeśli chodzi o taką sprawność inżynierską, to też jednak jest często siłą państw. Jeśli spojrzymy na taką strukturę zawodową państw wysoko rozwiniętych, no to na początku to jest to wykształcenie o bazie matematycznej, ekonomicznej, inżynierskiej, medycznej. To jest jakby gro tego typu pracowników, którzy właśnie zasilają klasę średnią. Natomiast ten wymiar humanistyczno-kulturowy, on jest w mniejszości. Tam, gdzie powiedzmy on przewyższa, tam niestety często właśnie te państwa mają kłopoty. Ja wiem, że też bym nie chciał, żeby tak było, ale czy czasem to nie jest właściwa relacja, panie profesorze?
No, ja bym niekoniecznie łączył te aspiracje kulturalne czy uczestnictwo w kulturze z humanistycznym wykształceniem. No, proszę zobaczyć znów przykład dwudziestolecia międzywojennego, znaczy jak wielu było wybitnych poetów, lekarzy, jakim rynkiem dla sztuki był rynek na przykład adwokatów, etc. To są zupełnie różne sprawy. No być może to pomału, to znaczy te aspiracje być może się pojawią, bo nawet jeżeli myślimy o informatykach, to ich taki gwałtowny awans zawodowy to jest kwestia jednak ostatnich kilku lat, prawda? To znaczy
i pewnej zmiany technologicznej, która nie do końca była aż tak przewidywalna, to znaczy eksperci ją przewidywali, ale to nie była pewna też wiedza powszechna. Panowie, musimy zmierzać do końca, skoro tak. Już o humanistyce mowa, skoro o kulturze mowa, skoro o klasie średniej, która ma kształtować i nieść ten kaganek oświaty, kaganek kultury, no to musicie panowie zachęcić naszych słuchaczy, co czytacie, co oglądacie, co słuchacie, co polecacie. Jeremy Piekutowski.
Ja jak zwykle nie czytam rzeczy nowych, tylko takie, które się właśnie, jeśli chodzi o modę, zestarzały, czyli książki sprzed kilku lat. I czytam znakomitą książkę antropologa zmarłego przedwcześnie Davida Grebera pod tytułem Prace bez sensu. Angielski tytuł Bullshit Jobs. Jest to niesamowicie ciekawa opowieść o tym, jak duża część prac wykonywanych, zwłaszcza w sektorze biznesowym, także we wspomnianym IT, ale też w finansach, w zarządzaniu, to są prace, które tak naprawdę powodują, że one po prostu nie mają sensu, nie dają nic dobrego innym ludziom, są wykonywane często pro forma ze względu na jakieś dziwne zachcianki menedżerów. I teraz okazuje się, że takich prac jest wbrew pozorom, wbrew dążeniu do zysku bardzo dużo. I teraz piszę na ten temat tekst, zgłosiło się do mnie mnóstwo ludzi, którzy w Polsce tego typu prace wykonują, często za bardzo niedobre pieniądze, ale niszczy ich to wewnętrznie, dlatego że mają poczucie bezsensu tej pracy.
Mm-hmm. Bardzo ciekawie się zapowiada ta pozycja. Wiesław Ratajczak, co pan poleci?
Ja czytam zbiór wierszy, który zrobił na mnie ogromne wrażenie i aż się zawstydziłem, że po raz pierwszy usłyszałem nazwisko autora, a jest to Janusz Piliński, węgierski poeta, najwybitniejszy poeta XX wieku, tego języka, a przy tym człowiek o polskich korzeniach. Jego tom Kamień i chleb został właśnie opublikowany przez wydawnictwo Biały Kruk, a tłumaczenie przygotował właśnie wyboru poezji i prus Pilińskiego przygotował Jerzy Snopek, który poza tym, że jest świetnym ambasadorem Polski na Węgrzech, być może jednym z najbardziej pracowitych przedstawicieli polskiej dyplomacji w ogóle, to jeszcze znalazł czas, żeby przygotować tak ważną edycję. Janusz Piliński, Kamień i chleb.
Bardzo się cieszę, że jeszcze ktoś czyta poezję.
No, panie redaktorze, profesor Ratajczak jest stałym recenzentem i polecającym poezję w naszym programie, także tutaj nie budzi to zdziwienia naszych słuchaczy, że poezja regularnie jest w tym programie polecana. Proszę państwa, bardzo dziękuję naszym gościom, a byli nimi profesor Wiesław Ratajczak. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo, kłaniam się państwu nisko.
I pan Jarema Piekutowski, Nowa Konfederacja. Bardzo dziękuję.
Również dziękuję. Do widzenia, panie redaktorze. Do widzenia państwu.
Dziękuję naszym słuchaczom i zapraszam do kolejnego wydania Tygodnika Politycznego Radia Poznań o normalnej porze w przyszłą niedzielę. Kłaniam się państwu. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.